pan dostrzega tą palącą się wszędzie ziemię, wrzenie, upadek, katastrofę?
No, dostrzegam, że to jest oszustwo.
Wykryto 73 przypadki celowego podpalenia Grecji w związku z tym, żeby szerzyć tą panikę.
Żeby świadomość społeczna na temat klimatu wzrosła, to my sami podpalimy las, bo cholera sam się nie zapalił w tym roku.
No i historia wspomnianego Rafała Trzaskowskiego, który porusza się po Warszawie benzynowym SUV-em.
On powiedział, jak nie będzie stać, to wymienię.
Na razie go nie stać. Zmierzamy w stronę coraz bardziej takiego klimatycznego zamordyzmu.
Nie jest złem łamanie przepisów, które są niegodziwe. Naród się podniósł, zaczął niszczyć kamery.
Super, wreszcie ktoś się bierze do roboty. No jest jakiś ruch oporu przeciwko szaleństwu.
WC w sklepie kolonialnym. I mydło. Zajrowski.com łamane przez sklep.
Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Antysystemu. Paweł Lisicki w Warszawie.
Wojciech Cejrowski na prerii.
I zadam dramatyczne pytanie. Czy u Pana ziemia się pali?
No, mamy w tym roku suszę, więc boimy się, żeby się nie zapaliła, bo jakby się zapaliła, to jedzie ten ogień bardzo szybko. Nawet bez wiatru żadnego, co jest zjawiskiem normalnym. Gdy poczytamy Tomka w Krainie Kangurów, to tam też dowiemy się...
Ale się pan odwołał do autorytetu Tomek w Krainie Kangurów, to naprawdę, no.
To lektura obowiązkowa jako pomocnicza do geografii i wiemy, że są w Australii. Dobra, filmy Davida Attenborough opadają o roślinach.
Ale nie, przepraszam, ja się wychowałem na Tomkach, także to tylko... Jak najbardziej. Uważam, że to jest doskonała lektura dla tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak wyglądał kiedyś klimat i zobaczyć, że to, co obecnie przeżywamy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Także niech żyją Tomki. W porządku.
No, ale David Attenborough też robił takie filmy przyrodnicze, dokumentalne, ser w dodatku David Attenborough, opowiadające o całej masie roślin, które nigdy by się nie wysiały, gdyby nie pożary, które muszą następować raz na kilka lat. Więc to jest norma. W Kalifornii, jak się nie sprząta, ściółki w lesie. To samo u nas w Białobieży. Jak się nie sprząta obalonych pni, jak się nie robi przecinki, która trzeba tę przecinkę zaorać też, taki pas zostawić, żeby się nie przenosił po ściółce ogień do następnej części lasu. Jak się takich rzeczy nie robi, no to potem byle jaki pożar od butelki, od niedopałka, bądź po prostu z gorąca, raz na parę lat jest gorąco i bardzo sucho, jakikolwiek pożar w takich warunkach powoduje, że ogromne połacie lasu płoną. W związku z tym w każdym miejscu, gdzie prowadzimy drogę przez las, trzeba tę drogę traktować po gospodarsku jako pas, przez który ma nie przejść ogień, gdyby z lewej strony drogi wybuchł pożar z powodu suchej ściółki. No i tak dalej. Tu na ranczach to samo. Co jakiś czas idzie prosta droga, przez którą ogień przeskoczy, ale nie tak łatwo.
Ja pana zapytałem o to palenie się ziemi. Właściwie, bo tak, miałem na myśli dwie wypowiedzi. Jedna Antonio Gutierrez, czyli szef ONZ, który powiedział, że nie żyjemy już obecnie w epoce globalnego ocieplenia. Nadeszła era globalnego wrzenia. Wrzenia, pan rozumie, no wrzenie kojarzy się z tym, że tutaj wszystkie jakieś bąbelki latają gorąco, pali się, wybucha, zaraz wszystko, prawda, się rozpadnie. I Antonio Gutierrez mówi tak. Ostatni moment, żeby uratować Ziemię. Ostatnia chwila. Mamy jeszcze ostatni moment, żeby walczyć, żeby się tam o 1,5 stopnia temperatura nie wzrosła. Ale jeśli tego nie zrobimy, zakończy się to wszystko wielką, straszliwą katastrofą. To jest Antonio Gutierrez, czyli, że tak powiem, głos globalny. No ale Polska ma swój głos. A jeszcze jedno. Jeszcze tylko dorzucę i zaraz panu oddam głos. bo chcę powiedzieć, że Polska ma swojego Gutierreza, lokalnego, może nie takiego znanego i nie chodzi o ONZ, ale jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. No i, tak, tak, to jest właśnie ten polski Gutierrez, który spotkał się na kampus Polska tam z ludźmi i co on ogłosił? Ziemia się pali! Polska się pali, jesteśmy u progu katastrofy, zaraz wszystko wybuchnie, rewolucja. No i teraz oddaję panu głos. O.
No dobra, to takiego Trzaskowskiego można pytać, no ale rządzisz już tyle lat, to kto doprowadził nas do tego progu? Przecież nie ja, tylko pan Trzaskowski. I ziemia się nie pali, można mu powiedzieć, tylko przecież była zalania w Warszawie, przyszedł deszczyk. Nie jakiś szczególny, no co jakiś czas przychodzi ulewa, majowe ulewy są, no jest ulewa, było sucho, jest ulewa, wszystko spada, co wyparowało wcześniej, normalne. I jak nie masz, człowieku, zabronionych przez Unię, wkrótce już będą, samochodów diesla wysoko zawieszonych, jakiegoś pick-upa, to nie przejedziesz osobówką. Nie mówiąc już o środkach komunikacji publicznej, niczym nie przejedziesz. No ale przecież nie ma sensu rozmawianie z tymi durniami, wierzącymi.
Ale oni tak gadają, to się przebija. No pan jest, poza tym, że my rozmawiamy tutaj, głównie jest to publicystyka, powiedzmy polityczna, czy taka kulturowa, no pan jest podróżnikiem. I czy pan dostrzega tą palącą się wszędzie ziemię, wrzenie, upadek, katastrofę?
No dostrzegam, że to jest oszustwo. To jest oszustwo, które ma... Młodzież się strasznie podnieca, tak? No Greta właśnie, ze Szwecji tak. I tak dalej, ona przez swoich rodziców została ustawiona na takiej pozycji, żeby wrzeszczała na dorosłych, bo jak ktoś jest przerażony, że za chwilę zatopi mu się cała Szwecja, to zaczyna wrzeszczeć ze strachu. No, ale jak się popatrzy na prowodyrów tej działalności, tej sekty klimatycznej, typu Obama, który sobie kupuje... dom za 9 milionów dolarów, ogromna posesja na wyspie, 2 metry nad poziomem morza. I ten sam facet, i Al Gore, i tak dalej. Wszyscy mają, John Kerry, wszyscy mają domki na wybrzeżu. No to albo oni je kupują na zasadzie takiej, mam tyle forsy, że jak mi zaleje za 2 lata ten dom, to szajs z tym, bo i tak se 2 lata pomieszkałem z ładnym widokiem na morze. A jeszcze pewnie dostanę z ubezpieczalni trochę forsy, to co mi tam? No albo nie wierzą w żadne zmiany klimatyczne. No, wielkie to, oszustwo to jest. To nie ma w ogóle co baranów słuchać.
To mi przypomniało jeszcze dwie historie. Jedną historię dotyczącą Billa Gatesa, który w walce z ociepleniem klimatycznym lata, ma 2 odrzutowce, czy tam kilka tych odrzutowców, którymi lata. No jak wiadomo, odrzutowiec dosyć dużo pali, więc przyczynia się z pewnością, biorąc pod uwagę ich sposób myślenia, do szybkiego wzrostu ciepła na planecie. No i historia wspomnianego Rafała Trzaskowskiego, który porusza się po Warszawie benzynowym SUV-em. No i pojawiło się nawet takie pytanie, czy on, no ziemia się pali, Polska się pali, wszystko zaraz upadnie. Czy on zamierza złożyć ofiarę i wyrzec się tego SUV-a i na przykład je, wiem, na piechotę albo rowerkiem zasuwa, to wygląda na to, że jednak nie. Ona się pali, ale ponieważ on walczy z tą palącą się planetą i światem, no to jest, że tak powiem, ma szczególne prawa, przywileje i nie musi się poddawać tej walce w taki sposób, żeby składać tak wielką ofiarę.
No ale tego nie powiedział. On powiedział, jak mnie będzie stać, to wymienię. No, czyli na razie go tak. Nie stać.
Nie no stać, biedaczysko.
Szkoda, że nie ma prawa precedensu w Polsce, bo skoro władza odpowiada na postulaty klimatyczne takim tekstem, to ja też im mogę odpowiedzieć, gdyby istniało prawo precedensu. Dobra, to jak mnie będzie stać, to ja sobie też wymienię, a na razie nie chcę elektryka. Bo to jest bardzo subiektywne, czy mnie stać, czy nie stać. To jest no, zawsze oczywiście. Kwestia wyboru, czy wolę kupić sobie więcej jogurtu i w związku z tym nie stać mnie na samochód, czy wolę kupić samochód i nie jeść jogurtu. No mogę mieć takie wybory w domu. Więc czy mnie stać, czy mnie nie stać jest kwestią subiektywną. A przecież to są oszuści wszystko i hipokryci. Czemu my się ekscytujemy ich wypowiedziami?
Ale się ekscytujemy, to nie, no. No to ja powiem panu, z dwóch powodów się ekscytujemy. Powód pierwszy jest powodem, oba są poważne. Pierwszy, no to oni tutaj bredzą takie rzeczy na tych różnych spotkaniach, ale potem to ma wpływ na decyzje polityczne i na przykład to przekonanie rzekome o rzekomej katastrofie nadciągającej na świat doprowadziło do tego, że Unia Europejska, której Polska jest członkiem, przyjęła plan przygotowany przez pana Timmermansa nazwany Fit for 55, w którego efekcie Polska na przykład rezygnuje z wydobycia węgla, Polska wprowadza coraz dalej idące ograniczenia na samochody spalinowe. Polska poddaje się całej masie różnych regulacji, które mają doprowadzić do rzekomego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, tak jakby od tego, co zrobi Polska albo co zrobi Unia Europejska, zależały losy świata. Więc powód pierwszy jest taki polityczny. Ale drugi powód, bo pan wspomniał tutaj o tych pożarach, które się zdarzają. Zdarzają się rzeczywiście, czy zdarzały się pożary wskutek niezawinionego błędu, a ktoś zostawił butelkę, ktoś nie pomyślał, albo z głupoty i tak dalej. Ale na przykład całkiem niedawno polityk grecki, minister powiedział, że wykryto 73 przypadki celowego podpalenia w Grecji właśnie w związku z tym, żeby szerzyć tę panikę. Czyli zakładam, że to robią ci ekoterroryści albo ci radykałowie, którzy uważają, że muszą przemówić do emocji. No to jak przemówić do emocji? No to najlepiej podpalić, bo to wtedy robi wielkie wrażenie, bo kłęby dymu i tak dalej. No to jest poważne, to są poważne sprawy. Warto w związku z tym nawet o tych oszustach i obłudnikach też opowiadać.
No dobra, to tych podpalaczy trzeba złapać i powinni dostać mocne wyroki sądowe. Bo to jest działalność podobna do tam Grupy Czerwonej Armii. Były przeróżne takie bojówki terrorystyczne w historii świata, walczące zawsze z lewej strony o różne rzeczy, o obalenie kapitalizmu, no różne rzeczy tam walczyli. No i ci tutaj posunęli się do terroryzmu takiego, że żeby świadomość społeczna na temat klimatu wzrosła, to my sami podpalimy las, bo cholera sam się nie zapalił w tym roku pomimo ogromnej suszy, to my podpalimy, żeby świadomość społeczna wzrosła. No to tam ci bolszewicy w Rosji robili też podobne numery.
No dokładnie to samo, tak. No. Tylko od razu panu powiem, nie będzie żadnych surowych kar. Nie będzie żadnych surowych kar, bo właśnie szaleństwo polega na tym, że ci politycy, których tutaj cytowałem, oni nie mogą, bo co oni mogą powiedzieć? No tak, no może tamci są zbyt narwani, może za daleko idą, może nie podpalajmy, ale w gruncie rzeczy to niech są dobrze. To oni są tymi, którzy z sercem czują, którzy walczą, a nie tak jak pan, który to neguje i twierdzi, że to w ogóle nic się nie dzieje i że to jest po prostu tak jakby no, nie ma sensu, ta walka nie ma sensu. No, myślę, że niestety żadnych kar nie będzie, oni będą dalej robili swoje i zmierzamy w stronę coraz bardziej takiego no, klimatycznego zamordyzmu.
No to jest niebezpieczna sytuacja, kiedy nie ma kar za ewidentne przestępstwo, bo jak mówi piękna zasada, tam gdzie nie działają sądy, pojawiają się samosądy. Społeczeństwo nie znosi sytuacji niesprawiedliwości. Oburza się wewnętrznie człowiek i w którymś momencie pęka taka granica legalizmu we mnie i sam się biorę za załatwienie tej sprawy, jeżeli nic dookoła nie skutkuje, państwo nie skutkuje, policja nie skutkuje, ten bydlak tutaj bije wszystkich dookoła na osiedlu, no to się chłopy w końcu zgromadzą, wypiją po jednym piwie na odwagę i zbiją jego.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Pamiętam scenę
taką... To ja w takim razie, a widział pan taki film, bo to jest wprost nawiązanie do tego, o czym pan mówi, z Nevady, kiedy grupa tych ekoświrów zablokowała autostradę, no to nie była autostrada, tylko to była no, droga w każdym razie. No i tam był taki sznur samochodów i ci ludzie czekali, aż w końcu pojawiła się policja i rozpędziła to towarzystwo, ale tak surowo. Czyli tam mieli pistolety w rękach, policjanci czy służby porządkowe założyli kajdanki, rzucili ich na ziemię, no i dopiero wtedy to szybko ustąpiło. Ale powiem tak, mnie zaskakują dwie rzeczy. Po pierwsze, że ci ludzie czekali na tą interwencję, sami tego nie zrobili, ale po drugie, to już rzecz pozytywna, no to była prawdziwa interwencja, bo w Europie to wygląda tak, że oni błagają tych ekoterrorystów, proszą ich, żeby oni poszli, albo no, przemawiają, albo debatują, albo negocjują. Tutaj po prostu w kajdanki rzucili ich na ziemię i się, mam nadzieję przynajmniej, że na jakiś czas mają święty spokój.
Tak, to jest film, który tak podnosi na duchu mocno na początku, kiedy widzimy akcję policji polegającą na tym, że przyjeżdża radiowóz i po prostu zderzakiem swoim rozwala tę barykadę. Blokujecie przejazd? Nie ma żadnego powodu, tu nie jest wypadek. Najpierw im rozwalił tę barykadę samochodem. I oni wtedy, ci ekoterroryści, się zorientowali, że coś jest inaczej niż zwykle, a potem z drugiej radioli wyskoczył facet od razu z bronią i powiedział: mordami na ziemię, natychmiast ręce do tyłu, będę was skuwał. Nie negocjował z nimi, że to jak się nie położycie, to wam założę kajdanki. Nie, zablokowaliście drogę. Sznur samochodów to było wiele, wiele mil. On się za horyzontem chował, ten sznur samochodów bezwolnych baranów. Do takiego punktu doszła Ameryka. Podejrzewam, że w jednej trzeciej tych samochodów była jakaś broń. W połowie tych samochodów były dzieci. Stoją samochody i pierdzą dwutlenkiem węgla, niszcząc klimat. Jest bardzo gorąco w Nevadzie. Kończy się lato, wracamy do szkoły z dziećmi w samochodach. Klima rozkręcona na full. Ktoś ma noworodka w samochodzie. Żaden mężczyzna w tym całym sznurze samochodów nie wyszedł, nie powiedział do dwóch następnych ojców: chodźcie, ich przesuniemy na bok, samochody przejadą. Najwyżej dostanę mandat, że przytrzymałem za ramię jakiegoś pryszczatego studenta przez 20 minut, żeby te wszystkie auta mogły przejechać.
No właśnie, bo to tak jak mówię, to jest taka, jak oglądałem ten film, to była taka dobra historia, czyli ta akcja policji, i niedobra historia, czyli taka potulność, bym powiedział, ludzi czekających, bo pan wspomniał o noworodkach, o ludziach, no ale wyobraźmy sobie, że no, nie wiem, że taka blokada następuje, nie wiem, karetka nie można, możemy sobie wyobrazić ileś różnych negatywnych rzeczy z tym związanych. Po prostu ludzie stosujący tego typu metody jak blokady dróg, autostrad, w Europie to dochodzi również nawet do blokad autostrad. To są po prostu, no albo są kompletni idioci, albo są ludzie po prostu niebezpieczni, kompletnie nie myślą o konsekwencjach swojego działania, ale temu towarzyszy taka, jak mówię, taka potulność, takie przekonanie, no oni przecież może przesadzają, ale to są dobrzy, oni dobrze chcą. Przecież to jest tak totalna głupota i tak wielkie niebezpieczeństwo, tylko to jest na takim zwykłym poziomie, na takim wyższym poziomie, to pociąga ze sobą takie przekonanie, że no to państwo musi teraz tę walkę z klimatem podjąć, a żeby ją podjąć, to musi mieć środki, a żeby mieć środki, to musi mieć pełną kontrolę. Czyli oni nie są wcale tacy niewinni, jakby się wydawali, tylko ta pana analogia do bolszewików tutaj doskonale pasuje, bo to jest wyobrażenie sobie państwa, które będzie wszystkich trzymało za twarz, walcząc o to, żeby był lepszy klimat.
To teraz może coś, co nas też podniesie na duchu. Otóż w Londynie ten tam Sikh, czy kim on tam jest, no mer, Hindus jakiś, został merem czy czymś tam Londynu i zaczął zacieśniać pętle na gardle swoich własnych rodaków w biednych dzielnicach, mówiąc im, że nie mogą wszędzie, gdzie by chcieli, jeździć po Londynie. Czyli zrobił apartheid w Londynie. Jak masz stary samochód, to ci nie wolno jeździć do niektórych dzielnic, a jak masz nowego elektryka, jesteś bogaczem, to ci wolno jeździć. Zrobił apartheid klimatyczny. No i żeby karać ludzi za przekroczenie przepisu i przekroczenie granicy, że pojechał nie do tej dzielnicy, co trzeba, swoim starym gratem, to nastawiano pełno kamer, one mają szczytywać tablice rejestracyjne i naród się podniósł, zaczął niszczyć kamery. To jest bardzo dobry kierunek.
Tak sobie pomyślałem, znaczy szczerze mówiąc, od dłuższego czasu mam Brytyjczyków za ludzi tak kompletnie poddanych tej presji nowoczesnego państwa liberalnego, że oni nam wszystko łykają, do wszystkiego się stosują, każdą głupotę przyjmą, nie zbuntują się, byle tylko mieć takie przekonanie, że to jest legalne, że właściwa władza. A tu nagle rzeczywiście informacja jest taka, że zniszczyli 500 kamer, a w ostatnich dwóch tygodniach tam prawie 200. Więc no super, wreszcie ktoś się bierze do roboty. No jest jakiś ruch oporu przeciwko szaleństwu klimatycznemu. Rozumiem, że możemy powiedzieć amen, cieszymy się i niech ruch oporu rośnie.
Tak, przypominam wszystkim, że niszczenie różnych rzeczy to niekoniecznie jest od razu, nawet jeżeli jest przestępstwem formalnie, to niekoniecznie jest zło. Zło definiujemy inaczej. Nie jest złem łamanie przepisów, które są niegodziwe. Nikt tych kamer z nas, nikt obywateli, tych kamer na przykład, które w Warszawie wszędzie wiszą, nikt ich tam nie zapraszał. Żadna władza nas nigdy nie zapytała, czy chcesz być filmowany, kiedy chodzisz po ulicy. Czy chcesz, żeby ci robiono zdjęcia, kiedy jeździsz samochodem? Nikt obywateli o to nie zapytał, a powinien zapytać. Bo to jest naruszenie mojej prywatności, że jakiś policjant może mnie śledzić, gdzie ja chodzę.
No tak, ale w Wielkiej Brytanii, w Londynie mamy, że tak powiem, to, o czym pan mówi, podniesione jeszcze do kolejnej potęgi. Bo to jest, bo on wprowadził tam ileś tych, podzielił te samochody na ileś klas i w zależności od tego, każdy, te kamery służą temu, żeby wyłapywać starsze samochody i płacić podatek. Jeśli ktoś pojawi się tym samochodem, nie w tym miejscu, gdzie powinien się pojawić, to płaci 12,5 funta dziennie podatku. Przecież to jest, to co pan powiedział, totalna, to jakaś forma zniewolenia i takiej całkowitej kontroli. No, okaże się już za chwilę, że już po prostu nic człowiek nie może zrobić, bo jest bez przerwy śledzony, kontrolowany, inwigilowany, sprawdzany i dopiero wtedy jeszcze nakłada się na niego kary i podatki, chociaż on, bo to jest istota, nic złego nie robi, no korzysta z swojej własności.
Którą kiedy kupował, to jak najbardziej legalnie kupował, to jest dalej legalna własność.
To nie są kradzione samochody.
Więc to jest delegalizowanie kanapy, na której ja właśnie siedzę od 10 lat, nagle się dowiaduję, że ona jest nielegalna od wczoraj. Ale na niej nadal siedzę, bo nie mam innej kanapy. Czy to jest Pakistańczyk czy Hindus, tenże mer Londynu?
Nie wiem, szczerze mówiąc, kto jest tym merem Londynu. Wiem, że premierem Wielkiej Brytanii jest Hindus, czyli pan Sunak.
Premier zrobił, Hindus, dobra.
Tak.
No to teraz panu mówię, że to co wprowadza, to jest głęboko podkorowe. Otóż on wprowadził system kastowy, który ma wdrożony, w Indiach system kastowy działa do dzisiaj, mają to wdrukowane w kręgosłupy, rozpoznają się, kto z jakiej kasty jest, reagują zgodnie z tym wzorcem i on zaprowadza w Wielkiej Brytanii system kastowy. No bo dzielimy się na kasty, tylko że nie za pochodzenie, tylko za pochodzenie mojego samochodu.
No a to idzie dalej, bo wie pan, to jest tak, że najpierw zaczyna się od samochodów, a potem będzie przychodziło dalej. Znaczy ta kontrola się coraz bardziej zaciska w tym momencie. No.
No bo chodzi o to, żeby najwyższa kasta była najmniejsza i żebym ja się w niej znalazł, a potem żeby były kolejne warstwy, aż do parweniuszy.
Dobrze, już naprawdę żyć się człowiekowi nie chce, jak o tym słyszę, ale dlatego mówię, tym bardziej doceniam tych, którzy w ten sposób się buntują, jednak jakieś są iskierki pokazujące, że jednak nie wszyscy upadli na głowę.
A można wejść na strony, które jeszcze ciągle są legalne i sprawdzić, jaką metodą tę kamerę unieruchomić. Bo są metody na spray, jak umiesz wleźć na latarnię, ale są też metody na złam, czyli musisz podskoczyć, zawiesić się na niej i się złamie. Chodzi też o to, żeby cię nie sfilmowała, kiedy to robisz. Więc są instrukcje dla ruchu oporu, jakby ktoś chciał wprowadzić ruch oporu na innym terenie niż Londyn, to ma przećwiczone metody na londyńskim organizmie.
Właśnie. No to zostawiamy wzorzec londyński każdemu do refleksji. O.
Bye.